Mądre dzieci.
Dzień dobry. Przed mikrofonem Kinga Szymanek. Witam Was bardzo serdecznie. Dziś w programie będziemy mówić o przyjaźni, a także o lotach w kosmos. Będziemy też poszukiwać odpowiedzi na trudne filozoficzne pytania. Paulina Superczyńska, Kinga Szymanek. Zapraszamy.
No to. Lecimy!
Na początek wsiadamy do kosmicznej rakiety i zastanawiamy się, dlaczego my w ogóle chcemy polecieć w kosmos, na Księżyc, albo na przykład na czerwoną planetę, na Marsa.
Ludzie chcą polecieć na Marsa, dlatego że chcą odkryć nowe pierwiastki, może różne nowe rzeczy, żeby mogli być silniejsi, albo na przykład były nowe technologie.
A powiedz mi, jak ty w ogóle sobie wyobrażasz te kosmiczne podróże? Jak wygląda taka podróż?
Szczerze to sobie nigdy nie próbowałem tego wyobrazić, ale z filmów i takich rzeczy wygląda to siedzenie w ciasnej kabinie, a później chodzenie po Księżycu, bo na razie tylko na Księżycu byli ludzie. No, może trwać kilka lat, to jeżeli się leci gdzieś daleko, ale normalnie to może trwać miesiąc. No, na Księżyc co 3 dni się leci, więc podróże mogą trwać dużo czasu albo krótko, w zależności od tego, gdzie się leci i z jaką prędkością. Na przykład jak patrzę na ludzi, którzy chodzą po Ziemi, to widzę, jak stopy im się odbijają od Ziemi. A jak patrzę na ludzi, którzy chodzą po Księżycu, to widzę, jak się powoli odbija, latają jakby, unoszą się.
Moim zdaniem ludzie chcą odkrywać kosmos, bo chcą dowiedzieć się, czy istnieją jeszcze jakieś inne planety, albo zbadać też różne kamienie z danej planety.
A ty myślisz, że na innych planetach jest życie?
Moim zdaniem chyba jest, ale tego jeszcze nie wiem. Podróż do kosmosu moja pewnie by trwała około 3 dni.
I gdzie byś chciał polecieć?
No, bym mógł polecieć na Marsa. Bo to jeszcze nie jest taka planeta odkryta dokładnie. Księżyc jest prawie odkryty cały, ale Mars prawie w ogóle.
A ty na przykład marzysz o takiej podróży kosmicznej, czy to raczej nie należy do twoich marzeń?
No, gdybym miał szansę to zrobić, to chętnie bym to zrobił. Ale nie jest to cel do osiągnięcia dla mnie.
Niby bym chciał, ale z drugiej strony nie za bardzo.
Pół na pół.
No, są różne ryzyka, że na przykład coś z rakietą będzie nie tak, czy różne inne komplikacje mogą nastąpić. Dla naukowców jest to wielkie marzenie, dlatego że chcą dużo odkrywać. Dla nich to jest wielka pasja, odkrywać różne nowe rzeczy. Bo wiedzą też, że dużo mogą na tym zyskać.
O to wszystko pytała Was Paulina Superczyńska. No właśnie, a czego właściwie naukowcy szukają na Marsie i jak się to zaczęło, to zainteresowanie czerwoną planetą?
Pomysł szukania życia na Marsie wziął się tak naprawdę w prastarych dziejach, kiedy pierwsi astronomowie poprzez swoje pierwsze teleskopy, chyba był to Galileusz, tego co pamiętam, zauważył kanały na Marsie i ludzie zaczęli fantazjować na temat, czy może faktycznie są to kanały nawadniające, czy tam pewnie jakieś są pola, czyli pewnie coś tam hodują, że Mars był czerwoną planetą, to się zastanawiali, może to co hodują jest po prostu czerwone, dlatego to wygląda tak, a nie inaczej. Natomiast niestety po tym, jak tam wylądowaliśmy pierwszymi sondami, jak były tam pierwsze wysyłane satelity, już od kilkudziesięciu lat, to się okazało, że Mars jest planetą pustynną, pokrytą rdzą, nie ma niestety swojej atmosfery i jest raczej niemożliwe, żeby tam bardzo łatwo zamieszkać.
Co już naukowcy wiedzą o Marsie, czego się dowiedzieli o tej planecie?
Ponieważ okazało się, że kanały na Marsie faktycznie istnieją i pojawiło się pytanie, skąd one się tak naprawdę wzięły. W tym momencie możemy powiedzieć, że po Marsie naprawdę płynęła woda. Sporo tych związków właśnie wody znajduje się w czapach lodowych na biegunach. Natomiast z tego powodu, iż Mars nie ma swojej dobrze ukształtowanej magnetosfery, nie ma tego pola magnetycznego, to nie jest w stanie utrzymać atmosfery, ponieważ wiatr słoneczny, który pochodzi właśnie ze Słońca, całą tą atmosferę po prostu zdmuchuje. U nas przez to, że mamy pole magnetyczne dookoła Ziemi, to jesteśmy przed tym wiatrem słonecznym chronieni, jakby w takiej bańce, natomiast Mars tego niestety nie ma. Jest kilka teorii, dlaczego tak było akurat. Jedną z takich bardziej prawdopodobnych, przynajmniej według mnie, jest to, że płynne jądro Marsa po prostu miało zbyt małą masę i zaczęło się zatrzymywać, przez co nie ma w tym momencie jednorodnego pola magnetycznego. Są różne miejsca, w których to pole magnetyczne ma różne kierunki, także kompas na Marsie wskazywałby różne rzeczy, ale na pewno nie północ, natomiast to pole magnetyczne jest za słabe, żeby utrzymać atmosferę.
Nie może być życia na Marsie?
Jeśli życie na Marsie faktycznie miałoby istnieć, to raczej nie będzie to na powierzchni. Przez ten właśnie wiatr słoneczny, który jest swojego rodzaju promieniowaniem, to wszystkie komórki i organizmy żywe po jakimś czasie po prostu będą tak napromieniowane, iż będzie to dla nich niekorzystne. Natomiast pod powierzchnią Marsa, na przykład w jaskiniach ogrzewanych od dołu przez lawę, ponieważ na Marsie jest aktywność wulkaniczna, istnieje takie prawdopodobieństwo. Natomiast samo terraformowanie Marsa, czyli wywołanie na Marsie takich warunków, żeby można było utrzymać tam życie, jest procesem bardzo trudnym, można powiedzieć, że nawet nieopłacalnym. Ponieważ nawet jeśli byśmy tam atmosferę faktycznie przywieźli, to bez pola magnetycznego ta atmosfera po 100, 1000, kilkunastu tysiącach lat po prostu cała atmosfera potem zniknie.
Przypomnijmy, że naukowcy wysyłają na Marsa takie pojazdy zwane łazikami.
Na razie jest tam Curiosity oraz wcześniej było dużo wysłanych łazików. Część misji się powiodło, część się nie powiodło, natomiast każdy z tych łazików już tam został i brał udział w tych badaniach do czasu, aż z różnych powodów przestawały nadawać.
No właśnie, czego naukowcy chcą się dowiedzieć, wysyłając na Marsa łaziki i jakie informacje chcą zebrać?
Chcą poznać jego strukturę geologiczną. Badają Ziemię. Curiosity w tej chwili, ten łazik, który tam się znajduje, posiada system właśnie do badania próbek sypkich, posiada też laser, którym to laserem strzela w skały i na podstawie analizy koloru tego światła odbitego i tych gazów, które w tym momencie się wydzielają, jest w stanie wyznaczyć przybliżony skład chemiczny właśnie tych skał. W 2020 roku planowane jest wysłanie kolejnego łazika z jeszcze bogatszym wyposażeniem badawczym, który ma kontynuować właśnie pracę nad poszukiwaniem życia, nad analizą związków chemicznych i naukowcy mają nadzieję, że informacje, które w ten sposób pozyskają, pomogą nam w dowiedzeniu się, czy tam było faktycznie życie, jeśli było, to skąd się wzięło, co się z nim stało, lub ewentualnie o samych początkach naszego Układu Słonecznego.
To już opanowaliśmy, wysyłanie właśnie pojazdów na Marsa, czyli łazików, ale czy planowana jest taka misja, która zabierze człowieka na Marsa?
Pomysłów z ludzką misją na Marsa jest dużo. Głównym pomysłodawcą, w sumie takim najbardziej popularnym, jest Elon Musk. Futurolog, wizjoner, jeśli ktoś go nie zna, to polecam się z nim zapoznać, bardzo ciekawa osobistość. Natomiast samo wysłanie człowieka na Marsa jest zdecydowanie trudniejsze niż robota. W momencie, jeśli wysłamy robota, to tak naprawdę musimy wysłać tylko kilka ton tego ładunku. Żeby te kilka ton wylądowało, to musi być kapsuła. Żeby tą kapsułę wystrzelić, to oczywiście nam dochodzi dodatkowa masa. W momencie, jeśli będziemy brać pod uwagę człowieka, takiemu człowiekowi trzeba po drodze zapewnić jedzenie, trzeba mu zapewnić jakieś miejsce, żeby był w stanie się poruszać, więc po prostu sama kwestia dostarczania tego człowieka na Marsa poprzez tak naprawdę niewyobrażalnie wielką odległość wylądowania razem z tym człowiekiem właśnie tych kapsuł, podtrzymanie jego życia i miejmy też nadzieję powrót tego człowieka na Ziemię po wykonaniu misji jest bardzo trudne, bardzo złożone. Nie wiem, czy kiedykolwiek nam się uda. Jeśli miałoby się nam udać, to przynajmniej moim zdaniem pierwszym naszym krokiem w tym kierunku powinno być założenie tymczasowej bazy na Księżycu. Tam jest bliżej, w razie jakiegoś problemu łatwiej tam jest wysłać misję ratunkową. Później z Księżyca łatwiej nam będzie polecieć na Marsa, ponieważ w tym momencie już nie będziemy musieli się wyrwać z tego pola grawitacyjnego Ziemi, tylko będziemy startować z Księżyca. Z wielu względów postawienie fabryki na Księżycu jest dobrym pomysłem, ale to już nie są raczej względy łazikowe.
A co z bazą na Księżycu? Czy do zrealizowania tego zadania jest już blisko?
Nie wiem, na jakim etapie w tej chwili są prace nad tymi planami właśnie postawienia bazy na Księżycu, natomiast sporo się o tym mówi w takich bardziej popularno-naukowych kręgach, z wielu względów. Chociażby właśnie, tak jak wcześniej wspominałem, byłby to test przed jakąś większą ekspedycją nawet na Marsa. Postawienie fabryki i budowanie statków kosmicznych na Księżycu też jest niezłym pomysłem, ponieważ jest tam grawitacja niższa. Nie musimy się też bać oporów powietrza. Nie mamy atmosfery, więc panele słoneczne będą wydajniejsze. i później z tego Księżyca będzie nam łatwiej dokonywać dalszej eksploracji kosmosu, ponieważ tak naprawdę na Księżycu jesteśmy w stanie osiągnąć prędkość kosmiczną nawet średnio szybkim pociągiem na torach.
Teraz o czymś bardzo ważnym opowiedzą nasi młodzi eksperci, a dokładniej o przyjaźni. Rozmawiała z nimi Paulina Superczyńska.
Uczymy się żyć w przyjaźni. To tytuł warsztatów przygotowywanych dla najmłodszych przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną imienia Hieronima Łopacińskiego w Lublinie. Warsztaty, na których byliśmy z mikrofonem, prowadziła pani Magdalena Żelazowska. A o swoich relacjach ze szkolnymi kolegami i przyjaciółmi mówią najmłodsi uczniowie ze szkoły podstawowej Sióstr Urszulanek w Lublinie.
Bardzo lubię Małgosię, bo bardzo lubię z nią się pobawić i pogadać.
Bardzo lubię Amelkę. Na początku roku się z nią zapoznałam.
Ja się lubię bawić z moim kolegą Tybodem. Jest starszy ode mnie i chodzi do innej szkoły, ale go bardzo lubię, no bo się z nim często spotykam.
Jak myślicie, kto to jest dobry przyjaciel?
Przyjaciel to jest taki ktoś, który na przykład jak nam się skończy jedzenie albo picie, on się z nami podzieli wszystkim na przykład w szkole, no i zawsze pomoże i w potrzebie. Jak się wywrócę na przykład na przerwie i ja upadam, bierze mnie za rękę, przyjaciel mówi, pomogę ci wstać. I bardzo mi się wtedy wesoło zrobiło, pocieszał mnie.
Dobrze mieć przyjaciela?
No pewnie, zawsze w takiej potrzebie trzeba go mieć.
Osoba, której możemy zaufać.
Nie zdradzi naszej tajemnicy, że jak jej powiemy coś ważnego, to ta osoba nikomu nie powie. Nie będzie się z nas śmiała. Możemy do niej mówić szczerze i ona nam szczerze odpowie. Proszę, powiedzcie mi, jak się dba o przyjaźń?
Na przykład można z kimś bardzo dużo razy spędzać czas i można z kimś na miły temat rozmawiać.
Często się z tym kimś spotykać i dbać o to, żeby ten ktoś był szczęśliwy.
No bo jak mnie nie było w szkole, to zadzwoniłam do mojej przyjaciółki i mi powiedziała, jakie były lekcje.
Mam do was takie pytanie. Ile godzin spędzacie w szkole? 6, 8, nawet do 9 godzin, jeżeli jeszcze korzystacie ze świetlicy, prawda? Teraz powiedzcie mi, czy to jest dużo w ciągu dnia? Bardzo dużo. Od czego zależy, czy będziecie lubili chodzić do swojej klasy i do swojej szkoły? Co tworzy dobrą atmosferę w klasie?
Przyjaciele.
Więc lepiej się 4 razy zastanowić, zanim komuś powiemy coś przykrego, smutnego albo źle się zachowamy.
Po to, żeby było wesoło i w szkole, żeby były każde wspólne chwile fajnie spędzone. Na przykład dopóki ten ktoś nie pójdzie, siedzi się razem w świetlicy albo pierwsza godzina WF-u, jesteśmy razem w drużynie z moim przyjacielem. Na przykład gramy w 2 ognie.
Przyjaciel to może być ktoś, z kim lubimy spędzać czas.
Możemy robić różne takie fajne rzeczy. Myślę, że się takie warsztaty przydadzą, bo jak będziemy się chcieli z kimś zaprzyjaźnić, to będzie nam łatwiej.
Mam pytanko.
Czy da się obliczyć wartość człowieka?
Na to trudne filozoficzne pytanie spróbują odpowiedzieć filozofowie pani dr Justyna Renkiewicz i pan Maciej Wodziński.
Jestem pewien, że jeżeli zadamy je agentowi ubezpieczeniowemu, to bardzo szybko wyceni każdego z nas na bardzo dokładną kwotę. Natomiast jeśli zadamy to pytanie filozofowi, tutaj sprawa już chyba nie będzie taka prosta, ponieważ człowiek jako taki jest wartością samą w sobie. To jest dosyć skomplikowane stwierdzenie, ale chyba możemy powiedzieć, że z filozoficznego punktu widzenia człowieka wycenić się nie da.
Powiedziałeś, człowiek jest wartością samą w sobie. Wydaje mi się, że jest tak dlatego, że gdyby nie było człowieka, to nie byłoby wartości. Nic nie byłoby mniej lub bardziej wartościowe, bo nie byłoby tego, kto wartościuje. Tak jak powiedzmy, źródło ciepła nie może być zimne, tak? Zawsze jest ciepłe. Tak samo człowiek jako źródło wartości też jest sam w sobie wartościowy. Oczywiście jest tak, że czasami o tym zapominamy. Czasami nawet ludzi, których cenimy bardzo i kochamy, traktujemy jakby nie byli wartościowi, krzyczymy na nich, złościmy się na nich, czy nawet potrafimy ich uderzyć, ale to nie zmienia faktu, że gdzieś tam, kiedy już ochłoniemy, uspokoimy się, to zawsze dostrzegamy właśnie, że drugi człowiek jest wartościowy, jest wartością i to taką właśnie nieskończoną, nie do wycenienia, tak?
Tak, chociaż to pytanie może być bardzo trudne, bo możemy I często filozofowie z takimi dylematami się spotykają, bo można się zapytać, dlaczego tak samo wartościowy jest człowiek dobry, który czyni dla innych wiele dobra, i dlaczego jest tak samo wartościowy jak człowiek, który czyni wiele zła.
Dokładnie. Albo czy można na przykład zabrać pieniądze jednemu człowiekowi, żeby obdzielić tymi pieniędzmi pięciu innych, którzy bardzo potrzebują. Tak? Czyli czy można skrzywdzić kogoś, żeby komuś innemu było dobrze. I teraz, kiedy wszyscy z nich są równowartościowi, takie pytanie staje się bardzo, bardzo trudne.
Więc na takie postaci z bajek czy filmów jak Robin Hood możemy spojrzeć, niekoniecznie oceniając go jako bezwzględnie dobrego bohatera. Ponieważ on też kierował się pewnym systemem wartości, co nie znaczy, że jego system wartości musi obowiązywać wszystkich z nas. Więc to, co skłoniło jego akurat do obrabowania kogoś bogatego i rozdania tego, co mu zabrał ludziom biedniejszym, wcale nie oznacza, że miał prawo to zrobić.
Tak, na przykład ten bogaty człowiek z tych pieniędzy mógł chcieć zbudować szpital, w którym pomagałby innym.
Tak, a z kolei ludzie, którym pieniądze rozdał, też niekoniecznie wykorzystają je w dobrym celu.
Mogliby na głupoty wydać.
Tak. Więc każde nasze działanie może nieść ze sobą bardzo różne konsekwencje. I to jest też kolejna rzecz właśnie, z którą filozofowie się zmagają. I to jest też chyba powód wielu niezbyt pochlebnych i niesprawiedliwych opinii względem filozofii, ponieważ mówi się, że no jak to może tak być, że filozofowie od 2000 lat się zastanawiają, co jest dobre, a co złe, i nikt nie doszedł jeszcze do żadnych konkretnych wniosków. Dlaczego nie udało się udzielić konkretnej odpowiedzi na rzecz tak prostą podobno? No i właśnie niestety chyba nigdy jej się tak naprawdę nie powinniśmy wręcz spodziewać po filozofii.
Tak, bo w tym świecie, który wymaga praktyki, to jest rzeczywiście absurd, tak? 2000 lat pracować i nie mieć wyniku. Natomiast od odpowiedzi ważniejsze jest pytanie. Wydaje mi się, że każdy, nieważne czy ma lat 8, 18 czy 80, jeżeli zapyta się, co ja uważam za dobre, rzeczywiście, na przykład jeżeli się zastanawia, co zrobić drugiemu człowiekowi, zapyta się, a jak ja bym chciał być potraktowany, to znajdzie dobrą odpowiedź w sobie. Nie ma jednej odpowiedzi na wszystkie sytuacje życiowe, takie już jest życie skomplikowane, natomiast za każdym razem, kiedy człowiek rzeczywiście się spyta, zastanowi chwileczkę, to wtedy będzie mógł tą odpowiedź znaleźć w sobie, postąpi zgodnie ze sobą. I do tego właśnie zachęca filozofia do szukania odpowiedzi na takie trudne pytania, jak właśnie co na przykład należy zrobić.
Teraz czas na naszą zagadkę.
Ta osoba wyszukuje wiele informacji i zbiera informacje dla telewizji, dla radia, gazety, nagrywa, szuka ciekawostek. Można porozmawiać z bardzo dużą liczbą ludzi.
To jest taki ktoś, kto może podróżować po świecie, ma bardzo odpowiedzialne zadanie. Zbiera dużo informacji od ludzi na różne tematy.
Moim zdaniem ten zawód jest bardzo taki nie do przewidzenia. Dzieje się bardzo dużo takich różnych rzeczy. Bardzo dużo można się dowiedzieć od tej osoby, bo ona tą wiedzę, którą dostanie, to ona ją rozpowszechnia. I dużo osób może się właśnie dowiedzieć o różnych rzeczach, o których sama się nie dowie, bo nie ma albo takich uprawnień, albo takiej wiedzy.
Ten zawód oraz ta osoba jest bardzo ważna, ponieważ ona tak jakby daje informacje ludziom, które czasami są naprawdę ważne, które potrafią zaciekawić. Na przykład ktoś może przez tą osobę znaleźć sobie jakąś pasję, na przykład gdzieś się zapisać na jakieś zajęcia. I ta osoba też ma bardzo fajną pracę, ponieważ może jeździć po różnych zakątkach, zbierać informacje, ma dużą wiedzę i ogólnie jest ciekawa.
Jest to osoba, która zbiera różne informacje, aby potem się nimi podzielić. Zwykle wymaga to również ciekawego sposobu mówienia i przekazywania tych informacji. Jakiś żart czasem, jakieś nawiązania, takie różne. Zwykle trzeba też mieć dystans do tego, co mówią inni ludzie. Jeżeli na przykład się z nimi nie zgadzamy, trzeba też być bardzo ostrożnym, gdy się podróżuje po świecie. Tak jak teraz, gdy na przykład jest jakaś epidemia, trzeba uważać na siebie i na ludzi, z którymi się rozmawia. Trzeba przede wszystkim uważać, żeby przekazać wiadomości w taki sposób, aby nie wzbudzić na przykład paniki niepotrzebnie.
To bardzo odpowiedzialna praca, w której trzeba znać umiar. Na przykład nie można pytać ludzi, którzy nie życzą sobie tego, żeby robić z nimi wywiad.
I także musi do tego podejść z dystansem, bo nie każdy będzie chciał odpowiedzieć mu na pytania, które zadaje. Musi mieć cierpliwość.
Ten zawód często jest stresującym, ponieważ nigdy nie wiadomo, na jaką osobę się trafi.
Odpowiedzi przesyłajcie na adres mądredzieci@radio-lublin.pl. Dziś już żegnamy się z wami. Paulina Superczyńska, Kinga Szymanek. Do usłyszenia.